Podstawą naszego dzisiejszego rozważania będą słowa zaczerpnięte z drugiego listu do Koryntian, gdzie w 6 rozdziale od 1 do 10 wiersza czytamy tak. Drugi list Pawła do Koryntian, 6 rozdział, wiersze od 1 do 10. A jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. Mówi bowiem: w czasie łaski wysłuchałem cię, a w dniu zbawienia pomogłem ci. Oto teraz czas łaski, oto teraz dzień zbawienia. Nie dajemy w niczym żadnego zgorszenia, aby służba nasza nie była zniesławiona. Ale we wszystkim okazujemy się sługami Bożymi w wielkiej cierpliwości, w uciskach, w potrzebach, w utrapieniach, w chłostach, w więzieniach, w niepokojach, w trudach, w czuwaniu, w postach, w czystości, w poznaniu, w wielkoduszności, w uprzejmości, w Duchu Świętym, w miłości nieobłudnej, w słowie prawdy, w mocy Bożej, przez oręż sprawiedliwości ku natarciu i obronie, przez chwałę i hańbę, przez zniesławienie i przez dobrą sławę, jako zwodziciele, a jednak prawi, jako nieznani, a jednak znani, jako umierający, a oto żyjemy, jako karani, a jednak nie zabici, jako zasmuceni, ale zawsze weseli, jako ubodzy, jednak wielu ubogacający, jako nic nie mający, a jednak wszystko posiadający. Módlmy się. Panie Boże, prosimy Cię o Twego Ducha, tak jak zawsze, kiedy chcemy rozważać Twoje Słowo. Prosimy Cię o Twego Ducha, w którym zrozumiemy, przyjmiemy i wydamy dobry owoc w Twojej prawdzie. Amen. Czasem, kochani, przedsiębierzemy pewne postanowienia, czy podejmujemy pewne plany, takie jak ja dzisiaj. Nie mam befek, miałem nadzieję, liczyłem bardzo na to, że wszyscy wchodzący po kolei będą pytać: dlaczego nie masz befek? Gdzie się podział? O co chodzi? A tu dwie osoby mnie o to zapytały, plus moja żona. Także cały mój misterny plan kazalny padł na łopatki. Ale ja i tak go zrealizuję. Otóż dzisiejszy tekst, tak jak zresztą cały okres pasyjny, w którym go czytamy i staramy się zrozumieć, dotyczy tych wydarzeń, które mają nastąpić, a raczej przygotowania na ich nastąpienie, na wypełnienie czasu. Dzisiejszy tekst dotyczy jednego aspektu tych świąt, które symbolizują wypełnienie się Bożej obietnicy, a mianowicie łaski, która jest nam dana. Łaski, która działa na człowieka w pewien określony i bardzo, bardzo, bardzo ważny sposób. Zanim staje się naszym udziałem ten dar, zanim Bóg ofiarowuje nam swoją łaskę w Jezusie Chrystusie, żyjemy w świecie, który rządzony jest zakonem, rządzony jest prawem. Zakon, prawo to nie są złe słowa. Myślę, że najlepiej istotę tego zakonu oddaje słowo przykazanie. Prawo kojarzy nam się z przepisami. Przykazania to są przepisy, którymi ma rządzić się w swoim codziennym życiu wierzący człowiek. Otóż przykazania po hebrajsku nazywają się mitzvot, dobre czyny. To nie jest tak, że Bóg obiecuje nam wlepienie mandatu i punktów karnych za nieprzestrzeganie jakichś przepisów, tylko pokazuje nam w nich, co jest dobre. Nie mówi o złu, chociaż słowa dotyczą zła. Mówi o tym, co stoi za słowami, o ideale, do którego mamy dążyć. Więc wypełnianie przykazań, wypełnianie tych dobrych czynów, które Bóg nam pokazuje w 10 punktach, oznacza zmierzanie ku lepszemu światu, jaki maluje przed naszymi oczami. Ale człowiek nie może sprawnie i perfekcyjnie za nimi podążać. Nie jesteśmy w stanie wypełniać przykazań Bożych. Jesteśmy skrępowani, spętani wynikiem tego, o czym czytaliśmy dzisiaj w naszej lekcji starotestamentowej. Wynikiem grzechu pierworodnego. Ten grzech podchodzi nam do gardła. To jest kolejna moja ilustracja, uwaga. Ale potem dzieje się coś, po czym możemy złapać oddech. Bo na grzechu wszystko się nie kończy. Bóg daje nam tę swoją łaskę, której nie powinien nam dać. Daje nam coś, na co nie zasłużyliśmy, daje nam coś, czego nie jesteśmy w stanie nawet zrozumieć do końca. Daje nam coś, czego na pewno nie jesteśmy zupełnie w stanie docenić. Wymazuje nasz dłużny list. Odwraca bieg historii, która powinna kończyć się tak, jak nie skończyło się ofiarowanie Izaaka. Powinniśmy polec. Powinniśmy być złożeni w ofierze przebłagalnej. Powinniśmy umrzeć, zginąć, cierpieć, być potępieni. Jeżeli mamy malować przed oczami jakieś obrazy, chociaż my, ewangelicy reformowani, unikamy obrazów, to pewnie piekło Bosza byłoby dobrym sposobem zilustrowania tego, co powinno nam się przytrafić. Ale zamiast tego, jak mówię, Bóg luzuje te okowy, daje nam swoją łaskę, w której zaczynamy od nowa. Tylko co to znaczy, zaczynamy od nowa? To nie znaczy, że nagle wszystko się zmienia i od tej pory to, co było, już nie obowiązuje. Jezus mówi, nie przyszedłem zmieniać zakonu, ale go wypełnić. I gdzie indziej ani jedna jota z zakonu nie przeminie, nim wszystko to się stanie. Więc zakon, tutaj będą potrzebne mi bewki, zakon wciąż nam towarzyszy. Ten kiedyś kołnierz, dzisiaj ozdobnik, oznacza ni mniej, ni więcej, tylko wierność przykazaniom. To są dwie tablice przykazań. Te dotyczące naszej relacji ze Stwórcą i te dotyczące naszej relacji ze stworzeniem, którym i my jesteśmy. To, że ja je noszę, to symbolicznie oznacza, że cała nasza wspólnota przyjmuje to zobowiązanie czynienia dobrych uczynków, ale już nie jako warunku do zbawienia, tylko jako wyniku bycia zbawionymi. W tej chwili nie musimy udowadniać czegoś, czego nie jesteśmy w stanie udowodnić, że wypełnimy wszystkie postanowienia Bożego prawa. Tylko to wypełnianie, to podążanie, to usiłowanie, to zmaganie się z sobą i z innymi wynika z łaski, która już a priori przygotowała nas do tego, co kiedyś było jakimś tam odległym, niedosiężnym celem. To dość istotna zmiana optyki zbawienia. Nie musimy walczyć i się zmagać, ale mamy przeżywać, radować się i składać świadectwo. Paweł pisze, jako współpracownicy napominamy was, abyście nadaremnie łaski Bożej nie przyjmowali. To znaczy coś konkretnego. To znaczy, że te wszystkie rzeczy związane z dobrymi uczynkami nie tracą dla nas swojej wartości. Że musimy starać się przeżywać je w każdym oddechu, w każdej myśli. Że musimy starać się doświadczać naszą wiarę, nas samych, nasze tradycje, naszą rewolucyjność w taki sposób, żeby nie tylko nie zaprzeczać łasce, ale żeby to, co robimy, było dowodem na to, że świadomie uczestniczymy w tym procesie, do którego Bóg nas zaprosił. Co to oznacza tak konkretnie? Tak konkretnie to oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze, moralność życia codziennego, moralność wiary, która nie może być tylko teorią na niedzielne przedpołudnie, ale musi rządzić wszystkim, co robimy. A po drugie, konieczność składania świadectwa, bo do tego jesteśmy powołani. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, mówi Jezus. Nie tylko do tych 12 nieszczęśników 2000 lat temu, ale do całego swojego Kościoła za ich pośrednictwem. Do nas. Do każdej i każdego z nas. Ale żeby to świadectwo miało jakąś rację bytu i siłę rażenia, to musi być oparte na naszej wierności. Co z tego, że będę opowiadał o tym, że człowiek powinien latać na dowód swojej doskonałości, skoro nie potrafię wzbić się w powietrze? Co z tego, że będę opowiadał o tym, jak ważna jest Boża Ewangelia i jak istotne jest to, żebyśmy nią żyli, skoro sam nią nie żyję? Więc wszystkie te zmiany, do których jesteśmy powołani, te ogromne, globalne zmiany, które mają doprowadzić do przemiany całego świata w Boże Królestwo, te wszystkie zmiany zaczynają się nie gdzieś tam na Mount Everest, 30 tysięcy kilometrów ode mnie, tylko tu, gdzie jestem, w moim tu i teraz, w tym, jak patrzę na tą osobę przede mną, za mną, z lewej, z prawej, w tym, czy ją kocham, tym, czy potrafię zapomnieć o tym, co mnie z nią dzieli. Nie zapomnieć w znaczeniu wymazać z pamięci, bo nie jesteśmy komputerami, ale zapomnieć w tym o wiele istotniejszym znaczeniu – wybaczyć. Całe clue polega na robieniu małych kroków wiary, które zamieniają się w tą ogromną podróż, o której mówił Lao Tse. Pamiętacie tą maksymę pewnie, bo i ja ją przywołuję i nie jestem tutaj bardzo oryginalny. Według niej każda, nawet najdłuższa podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Od tego małego poruszenia, które powoduje całą dalszą lawinę wydarzeń. Nasze przeżywanie łaski to jest przeżywanie jej wciąż od nowa w tych małych wydarzeniach. W tym, że nie jeździmy na gapę, tylko kasujemy bilety. W tym, że, nie wiem, robimy te wszystkie rzeczy, które są moralne, a nie robimy tych, które są niemoralne. W tym, że nie szukamy zawsze i wszędzie swego. Nie dopatrujemy się Boga w nas, tylko nas w Bogu. To duża zmiana. W tym świecie, w którym żyjemy, wszędzie, na każdym kroku, uczą nas teraz tego, że jesteśmy świetni, a jak nie jesteśmy, to mamy mówić, że jesteśmy świetni. Kiedyś jak ktoś mnie pytał, czy, nie wiem, mówię po angielsku, to mówiłem, no staram się, no daję sobie radę, no ewentualnie, no parę słów dam radę wygadać. Mimo, że mówię tak średnio, nie najgorzej sądzę. Dzisiaj muszę powiedzieć, jasne, płynnie, świetnie, jakbym się urodził w Massachusetts. No może przesadziłem, bo tam akcent mają koszmarny. Ale no, na przykład w Nowym Jorku. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, że nie jestem najlepszy w czymś tam. Że się postaram, że mogę się nauczyć. Dzisiaj muszę być najlepszy. Muszę okłamać cały świat, mówiąc, jaki jestem perfekcyjny, nawet jeśli jestem analfabetą, bo inaczej nikt mnie w ogóle nie zauważy. Ale świat wiary jest inny. Świat wiary jest inny, bo oparty jest na innej optyce. Przede wszystkim nie chodzi w nim o zbajerowanie Boga, tylko chodzi o uczciwość wiary, w której stajemy przed naszym Stwórcą, który po pierwsze i tak lepiej niż my sami zdaje sobie sprawę z tego, jacy jesteśmy, a po drugie, którego nie okłamiemy. Stajemy przed Stwórcą i nie szkodzi, że nie jesteśmy najlepsi. Nikt nie jest najlepszy przed Nim. Ważne, żebyśmy starali się o jedno, żeby nie być najgorszymi. I to wystarczy, bo całą resztę On zrobił za nas już dawno, dawno temu, umierając na krzyżu i zmartwychwstając. W tym naszym świecie wiary musimy być normalni. Musimy być stworzeniem, które jest słabe, ułomne, potrzebuje pomocy, ale jest też wspaniałe i wielkie miłością, wielkością i łaską swojego Pana. I musimy mówić o tym wciąż od nowa. Tym blisko i tym daleko. Zaczynając od naszych dzieci, kończąc na ludziach, których nigdy nie widzieliśmy. A dzisiaj przy internecie i tych wszystkich dziwnych sposobach przekazywania informacji może nawet nigdy nie zobaczymy. Ale nasze słowa, nasze myśli, nasze świadectwo wiary może do nich dotrzeć. I może, jeśli Bóg tak będzie chciał, spowodować w nich przemianę. Tą cudowną, niesamowitą przemianę, w wyniku której powstaje nowy człowiek. Nie martwy, głuchy, ślepy i przeznaczony do zguby, ale żyjący i będący znów podobnym do swego Stwórcy. Przeżywanie wiary i świadczenie o niej. Niech to będzie, kochani, jako zalążek naszej refleksji, posłanie, z którym dzisiaj wyjdziemy z tego naszego kościoła. Zastanówmy się, co musimy zrobić, żeby te dwa filary naszej wielkanocnej refleksji były obecne nie tylko w literaturze teologicznej naszego kościoła, ale w naszych sercach i umysłach. Tu i teraz, od dzisiaj na zawsze. Amen.